Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie i z radością zapowiadam, że odbędzie się 22. Windowisko, czyli Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich i Adaptacji 12 i 13 listopada. Ta moja większa niż zwykle radość wynika oczywiście z tego, że w poprzednim roku windowiska to chyba nie było, co? Katarzyna Burakowska, nie, która wszystko pamięta od początku w ogóle tego festiwalu, wie dokładnie.
No może już właśnie nie wszystko pamiętam, bo to już minęło mnóstwo lat. Właściwie powinna ta edycja się nazywać 22/23, bo rzeczywiście z powodu pandemii się w zeszłym roku nie odbyło windowisko i właściwie to jest, będą te teatry, o czym powie jeszcze Karolina, które wybraliśmy w zeszłym roku.
Wywołana Karolina to Karolina Arczewska, którą witam serdecznie.
Dzień dobry.
I która rzeczywiście opowie nam o tych teatrach, które się zaprezentują i o tych spektaklach, które będzie można w Teatrze Miniatura zobaczyć. No będzie taka specjalna grupa oglądająca, czyli trzyosobowe jury. Monika Brandt, nieobecna tutaj, krytyk teatralny. Piotr Biedroń, aktor.
Dzień dobry.
I Mariusz Babicki, reżyser, dramaturg, też aktor, prawda?
Dzień dobry. Aktor to jest za duże słowo.
Ale człowiek grający.
Nie wiedziałem tego.
Nie, ja tylko studiowałem przez dwa
ale
lata.
W Wybrzeżaku grałeś, tak?
Tak, w Wybrzeżaku,
no.
Tak.
No
tak.
To chociaż to. No i będą panowie oglądać, oceniać, o czym też porozmawiamy za moment, ale najpierw o tych spektaklach, jest ich 6 plus jeden pokaz specjalny, tak?
Tak, spektakl gościnny.
Spektakl gościnny. No i wybrane w zeszłym roku, także musiały poczekać, tak, na swoją prezentację.
Musiały poczekać, na szczęście po nawiązaniu kontaktu już w tym roku okazało się, że wszystkie te grupy zeszłoroczne, które zostały wyłonione do wzięcia udziału w zeszłorocznej edycji, mogą wziąć udział w tegorocznej tej zaległej, także bardzo się cieszymy.
A czy panowie byliście widzami poprzednich windowisk? Bywaliście? Przez jakiś czas w Teatrze Wybrzeże się odbywało windowisko?
Tak, ja pamiętam, że się odbywało i bardzo żałuję, że niestety nie mogłem zobaczyć, ale jestem dosyć zapracowanym człowiekiem i to zawsze jest niestety tak. Zresztą rozmawialiśmy nawet przed dzisiejszym spotkaniem tutaj przed radio, że bardzo ciężko nam jest niestety oglądać inne rzeczy, które nas nie dotyczą. No dużo pracujemy po prostu.
Piotr
ale
Biedroń,
żałuję,
aktor
bardzo
oczywiście,
żałuję.
Bardzo rzeczywiście zapracowany w Teatrze Wybrzeże. Tak. Także przypomnę, aktor filmowy, no chyba Hejtera to już wszyscy widzieli, prawda?
No. Mam nadzieję. No. Bardzo bym chciał, żeby ludzie zobaczyli ten film.
Tam ale teraz za to będziecie musieli obejrzeć wszystkie.
Wszystkie 6.
Jestem zaszczycony i bardzo się z tego powodu cieszę.
A Mariusz, ty jak? My na ty mówimy do siebie, to znaczy ja mówię i mam nadzieję z wzajemnością, oczywiście, bośmy kiedyś nad słuchowiskiem razem pracowali.
Tak. Bardzo miło to wspominam. I mam nadzieję, że jeszcze jakieś słuchowisko wspólnie zrobimy. A jeżeli chodzi o windowisko, to zdarzyło mi się widzieć którąś z edycji, już w tym momencie nie pamiętam, ale też zdarzyło mi się w pewnym sensie uczestniczyć, ponieważ nasz spektakl z Wojtkiem Jaworskim, który robiliśmy, on był na windowisku, też nie pamiętam edycji. I też niestety wtedy akurat nie było, bo robiliśmy spektakl w Szczecinie, więc Wojtek był sam na delegacji tutaj. I bardzo dobrze wspominam, znaczy, bo też jeszcze chyba byłem na jednej z edycji, gdzie jeszcze w klubie Winda się odbywało windowisko.
Dobrze, a to raz tak było, bo i Teatr Miniatura, i Teatr Wybrzeże postanowiły robić remonty w tym samym czasie.
No ale to wtedy w zupełnie innym miejscu, zupełnie inaczej pewnie to wszystko zabrzmiało. A lubicie panowie, no Mariusz to po części uprawia taki teatr, ale panie Piotrze, taki właśnie teatr kameralny, offowy.
Ja bardzo lubię taki teatr, dlatego że ja jestem po prostu aktorem. A teatr offowy i tak jak pani to nazwała, również kameralny, pozwala, myślę, na to, żeby mówić o człowieku. Że on jest oparty przede wszystkim na człowieku i na relacjach między ludźmi. Więc tak, lubię.
To jakie będą te spektakle?
No, będą najlepsze. Najlepsze z tych wszystkich, no, najlepsze, które wybraliśmy. Uważam, że rzeczywiście tutaj plan naszych spektakli jest bardzo ciekawy. Rozpoczniemy już za niecały tydzień, bo w piątek, czyli 12 listopada, oczywiście na początku uroczystą inauguracją kolejnej edycji Windowiska. I będziemy się widywać w dwóch salach w przepięknej scenerii Teatru Miniatura. I rozpoczniemy o godzinie 18 na sali prób. Może pozwolę sobie przytoczyć tak troszeczkę program, gdzieś tak, tam tak. Jeszcze z opisami.
Biegniemy przez te 6 spektakli króciutko. Tak.
Tak jest, więc zaczynamy o 18 na sali prób spektaklem Masara. I zaprezentuje się tutaj Akademia Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza z Warszawy. I będzie to tekst, adaptacja tekstu Szczepana Twardocha, tak? Masara. I tutaj mogę przytoczyć opis, może nie cały, ale skrócony. Masara to dynamiczna, pełna formalnych zabiegów i psychologicznej prawdy opowieść o losach trojga szkolnych kolegów. O szansach, ograniczeniach, wyzwaniach, z jakimi stykamy się na progu dorosłości. O decyzjach, które z pozoru przyjmujemy sami, a tak naprawdę są zdeterminowane naszą osobowością, punktem istnienia w świecie rówieśniczym i może po prostu losem. Mm-hmm. Brzmi bardzo ciekawie. Więc to o 18. Jeszcze może tylko powiem, że wszystkie te spektakle, ponieważ takie też było kryterium wybierania tych spektakli, trwają mniej niż 60 minut. Mm-hmm.
To może ja teraz wtrącę się, dobrze?
Tak,
troszeczkę,
oczywiście.
Bo bardzo mnie to ciekawi. W tym konkursie Teatr Biuro Rzeczy Osobistych, tak?
Tak,
tego
tak.
Dnia o
to
19.
Kolejny spektakl.
Też znany z filmu teatr, z filmu Amatorzy Iwony Siekierzyńskiej. To są, można powiedzieć, aktorzy szczególni, prawda? I opowiedzą też o takim ośrodku, w którym ludzie poddawani są pewnej presji, opresji. To się nazywa Instytut Pana B.
Tak, i do tego właśnie instytutu trafiają osoby takie niezdolne do samodzielnego funkcjonowania. I ta atmosfera właśnie taka opresyjna jest stworzona przez tytułowego pana B, który zarządza tą placówką. I on pozbawia z tych swoich podopiecznych poczucia bezpieczeństwa, czyli też właśnie o poczuciu bezpieczeństwa. Myślę, że ten spektakl będzie traktował.
Jest to teatr integracyjny,
tak.
Bardzo ciekawy. Zbyszek Biegajło prowadzi ten teatr. To, właśnie
bardzo wielu lat
znamy, a na Windowisku, co ciekawe, teraz ja jako historia
żywa historia.
Tak, mówię, że Grand Prix pewnego festiwalu, już też nie pamiętam, która to była edycja, kilka dobrych lat temu, wygrał właśnie teatr integracyjny, który przyjechał do nas bodajże z Częstochowy i rzeczywiście byli najlepsi. Po prostu jury nie miało żadnego problemu z wyborem najlepszego teatru. Więc ja myślę, że to się też bardzo ciekawie zapowiada.
No i na koniec tego dnia?
Na koniec tego dnia na sali prób o 20:00 zobaczymy spektakl na podstawie ćwiczeń stylistycznych. Spektakl Autobus w reżyserii Marty Jankowskiej i tutaj wystąpią absolwenci i studenci specjalności musical z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Widziałyśmy, prawda, Kasiu?
Tak, widziałyśmy.
Ten spektakl. Bardzo ciekawa też propozycja. Myślę, że też taka inna, powiedzmy, na przestrzeni tych spektakli wszystkich naszych windowiskowych. I właściwie to jest koniec dnia pierwszego.
No i dobrze.
Czyli pierwszego dnia mamy 3 bardzo ciekawe spektakle. I przechodzimy do soboty?
Nie, za chwilę, dobrze?
Już nie mogłam się doczekać.
Tak, bo pomyślałam sobie, że to już wystarczy, żeby zadać jurorom, ale też młodym twórcom teatru po prostu takie pytanie, że będziecie panowie musieli oceniać 6 spektakli, 3 już tutaj z tytułu wymienione i to jest tak, Teatr Akademii Teatralnej, Teatr Biuro Rzeczy Osobistych, bardzo osobisty i specjalny, i studenci specjalności musical w Akademii Muzycznej w Gdańsku, czyli taka praca szkolna, prawda? Nie zazdroszczę, bo właściwie jak? Czego szukać? I stąd takie moje bardzo naprawdę dramatycznie otwarte pytanie, już poza tym konkursem nawet. Co dla was w teatrze teraz w ogóle jest najważniejsze? Co jest istotą? Co najbardziej cenicie w swoim, w cudzym, panie Piotrze?
Ja myślę, że już po części troszkę odpowiedziałem na to pytanie, kiedy pani zapytała mnie, czy lubię teatr offowy i ten teatr kameralny. Mm-hmm. I tak jak mówię, ja będę przede wszystkim patrzył pewnie przez pryzmat aktorstwa, bo jestem aktorem I oglądając spektakle, ja bardzo sobie cenię, kiedy naprawdę widzę człowieka, widzę jego emocje, prawdziwe emocje, kiedy ja mogę się utożsamić z tym człowiekiem, z jego problemami. I myślę, że na to będę najbardziej zwracał uwagę. I ja w ogóle jestem pierwszy raz jako juror. Nigdy nie miałem takiej możliwości, więc bardzo odpowiedzialnie do tego podchodzę i troszkę nie wiem, jak to będzie wyglądało do końca, no bo przecież pierwszy raz, więc zobaczymy. Ale tak jak mówię, coś, co jest dla mnie istotne, albo coś działa w teatrze, albo coś nie działa. Albo w to wchodzimy, albo się wyłączamy. I rzeczywiście to, że to są bardzo różne spektakle, bardzo jestem ciekaw tego drugiego, tego integracyjnego. Kiedyś miałem okazję próbować robić spektakl z osobami z niepełnosprawnościami. To było bardzo ciekawe, bo to są osoby, które wchodzą na maksa i totalnie w to. Więc, ale już tak odbiegam. Ale tak jak mówię, myślę, że dla mnie po prostu albo coś działa, albo coś nie działa. I albo ja w to wejdę, albo nie.
Mariusz Babicki.
Ze względu na to, że jest to pytanie niewątpliwie trudne, to pozwolę sobie na początku delikatnie uciec i sobie tak ostatnio przypominałem, co dla mnie jako dla uczestnika było najważniejsze w tego typu festiwalach, w tego typu spotkaniach. I tak jak sobie myślę, to najważniejsza dla mnie była rozmowa z ludźmi, którzy zobaczyli zderzenie też z innymi teatrami, z innymi spojrzeniami, wyciągnięcie jakichś wniosków. Naprawdę, wiadomo, nagrody są istotne i tak dalej, i tak dalej, ale umówmy się, że teatr to nie jest bieg na 100 metrów, żebyśmy mogli to obiektywnie ocenić, że tego danego dnia ta osoba była najlepsza. Ta osoba czy ten teatr, więc ja do tego podchodzę tak mniej konkursowo, ale bardziej na tej zasadzie, żebyśmy wszyscy mogli z tego wyciągnąć możliwie dużo, nawet jeżeli się nie zgadzamy z opiniami, bo wiadomo, też czasem się zdarza tak, że ktoś się może z opinią jurorów nie zgadzać, czy z opinią widzów nie zgadzać, ale to też jest warte wtedy przetrawienia tego, dlaczego u kogoś w głowie powstała taka myśl. To można odrzucić, można przyjąć, można się zastanowić. A jeżeli chodzi o to, czego bym w teatrze w ogóle szukał i jakiego kryterium takiego najbardziej możliwie obiektywnego bym szukał tutaj w związku z tak dużą różnorodnością, której tutaj właśnie wspominałaś w programie, to ja sobie myślałem kiedyś o tym, że w teatrze bardzo zależy mi na tym, żeby spektakle były szczere i uczciwie zrobione. Wiadomo, nie jest to łatwo, nie jest to łatwo wyciągnąć, ale myślę, że tutaj wtedy mamy do czynienia z czymś takim istotnym dla mnie, jak to, czy spektakl jest robiony z prawdziwej potrzeby, czy z prawdziwej potrzeby powiedzenia o czymś, skonfrontowania się z jakimś tematem, czy jest tylko na przykład, nie wiem, warsztatowym popisem, które też oczywiście z jakiegoś powodu mogą się podobać, są potrzebne, nie wykluczam żadnego typu teatru, ale mnie by interesowało to, że właśnie teatr ma coś powiedzieć, to co chcemy powiedzieć i znajdujemy na to jakąś formę.
To takie pytanie dodatkowe, ale przyznaję, że mnie to dręczyło przez czas jakiś, bo od kiedy sama zaczęłam coś tam robić, próbować tu w radiu, to wydaje mi się, że nie potrafię tak surowo oceniać innych, którzy coś tworzą. Więc moje pytanie jest takie, czy z punktu widzenia własnego wykształcenia, doświadczenia już zawodowego, profesji, w tej chwili wydaje się panu, że oceniacie ostrzej czy łagodniej, czy bardziej pod profesjonalnym, że tak powiem, kątem, czy odkładacie to i próbujecie odebrać to, co właśnie najistotniejsze, najżywsze? Czy to jest taki komputer, który się włącza i czy to, że sam to robię tak czy inaczej, łagodzi, czy wyostrza ocenę wobec innych? No ale, wow. ale namąciłam,
bardzo
nie?
Bardzo trudne pytanie.
Namąciłam.
Ja sądzę, że to ma pewne fazy, że tak jak, tak, nie wiem, zaczyna się, jest się młodym, knombrnym, niepokornym, to te oceny przychodzą
to
znacznie
łatwo,
łatwiej.
Nie?
Tak. A potem jak się człowiek zderza z tym, że sam się orientuje, jak to jest trudne i sam spróbuje, nie wiem, coś napisać, sam spróbuje coś wyreżyserować, coś zagrać, coś, nie wiem, stworzyć muzykę czy cokolwiek innego, no to orientuje się, że to nie jest takie proste. I myślę, że ta ocena u mnie ewoluowała w ten sposób, że teraz oglądając każdy film, każdą sztukę, staram się zastanowić nad tym, jeżeli coś mi na przykład nie odpowiada, coś coś mi nie pasuje, co by można było zrobić, żeby to naprawić, albo dlaczego to nie działa, że staram się raczej myśleć w ten sposób, bo też przyznam, że pamiętam, jak jednego z moich pedagogów rady, że mówił, chodźcie na te, na różne spektakle, nawet na te złe, a z tych złych jeszcze więcej się nauczycie. Więc to też jest to, żeby patrzeć okiem, znaczy żeby oglądać spektakle aktywnie, czyli też się zastanawiać, czy w niej, wejdziemy w nie emocjonalnie, czy tylko analitycznie, to tak czy siak będziemy mieli z tego pewną korzyść.
Mhm. A ja z kolei na przykład, ja 11 lat jestem, w, nie, 10, 10, dodałem sobie, 10 lat jestem. Tak, w 2011 przyszedłem do Teatru Wybrzeże. I dla mnie na przykład, jak ja oglądam też spektakle, to bardzo istotna jest wykonana praca. Jeżeli ludzie są przygotowani i jeżeli to, co chcą przekazać, jest też przemyślane przez nich i to tak przemyślane, aby widz to zrozumiał, to to jest bardzo, bardzo dla mnie istotne. Na to będę na pewno zwracał dużą uwagę. Mhm. Ten warsztat, o którym ty mówisz, jest na przykład dla mnie jako aktora również bardzo ważny. Więc też na pewno będę się starał zwracać uwagę na coś takiego. Z takiego profesjonalnego punktu widzenia może bardziej.
To się uzupełnimy.
Ale tak naprawdę, wiesz, nie da się tego, co, o czym tu mówimy, rozdzielić tych dwóch kwestii, bo to jest tak trudne i tak płynne, o czym mówimy, że albo to zadziała, albo to. Albo nic i wtedy jest najgorzej.
Albo wszystko.
Albo wszystko i wtedy będzie Grand Prix.
No ciekawa jestem takich obrad jury, prawda?
Ja jeszcze też, szczególnie, że tam Monikę jeszcze Brand. Będzie Monika.
Tak. No dobrze, to za moment wrócimy do rozmowy i do opowieści o tym, co nas czeka na 22. Windowisku.
Alkoholicy z mojej dzielnicy siedzą na murku jak ptaszki. Slangiem najczystszym mówią mi, mistrzu, zbrakło nam trochę do flaszki. Jak wiele zbrakło, cokolwiek zakłopotany, pytam nieśmiało. A oni głucho i wargą suchą mówią, zabrakło na całą. Bilonu blaszkę daję na flaszkę, znam ich, z tematu nie zbaczam. W głębi jest neon i mój panteon, teatr z ulicy jaracza. A oni szczerzą gęby dziobate, sieknięte wiślanym wiatrem. Gęby dziobate mówią mi, Ateneum jest pięknym teatrem. A oni mówią, wiesz pan, dlaczego teatr ogólnie jest piękny? Bo teatr to jest płacz, kolego. Bo teatr to jest śmiech, kolego. O, to są te trzy elementy. Tak jak przywykli, poszli i znikli w alkoholowym na dobrej. Oczka nieduże i w gębie żużel łykną i bluzną niedobre. A ja poczułem, że mi się zbiera, zanim dobiegnę do puenty. Na śmiech cholera, na płacz cholera. No, na te trzy elementy.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
22. Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich i Adaptacji Windowisko rozpocznie się w piątek, 12 listopada, 13 ciąg dalszy i finał. Wszystko w Teatrze Miniatura i o tym festiwalu rozmawiamy z Karoliną Arczewską, która prezentuje program i spektakle, Katarzyną Burakowską, Żywą Historią. czyli wieloletnią szefową klubu Winda, organizatora tego festiwalu, no i jurorami, czyli Piotrem Biedroniem i Mariuszem Babickim. Razem z Moniką Brand będą oceniać spektakle, przyznają Grand Prix. A ty pamiętasz, Kasiu, jakiś taki spektakl, niekoniecznie ten, który zdobył Grand Prix, ale z tego całego morza spektakli na widowisku, który zrobił na tobie szczególne wrażenie i do dziś gdzieś tam tkwi?
Tak, właśnie ten spektakl tego teatru integracyjnego, szczególnie, że wtedy jeszcze regulamin był troszeczkę inny niż teraz, to znaczy stypendium teatralne, które dostawał najlepszy reżyser, bo oni dostali te stypendium właśnie. To jest duża nagroda, ale ona wtedy obligowała do tego, żeby zrobić następny spektakl i był zaproszony jako gość. Już ten spektakl nie brał udziału w konkursie, tylko byli zaproszeni jako goście po prostu za kasę. Tak. I oni zrobili następny spektakl, który mnie po prostu zupełnie powalił. Był zupełnie inny i był tak świetny, a mówił o świecie, który jakby nie pozwala osobom właśnie z niepełnosprawnościami intelektualnymi być po prostu pełnowartościowymi ludźmi, tak jak są. Tak jak są. Wstrząsający spektakl. I te dwa spektakle utkwiły mi bardziej niż cokolwiek innego. Chociaż oczywiście były też inne spektakle, ale to był rzeczywiście taki przekaz, że no, bolało mnie to jeszcze długi, długi czas.
A pamiętasz, kto wymyślił widowisko?
No jak to, kto wymyślił widowisko? Nie, nie, nie. To było tak. Jak w 98 roku otworzyliśmy klub Winda, to jeszcze wtedy nie było Gdańskiego Archipelagu Kultury, tylko Miejski Dom Kultury. Myśmy się nazywali Integracyjny Klub Artystyczny Winda. I ponieważ pierwszym pracownikiem, którego ja zatrudniałam, był Marek Brand, bośmy współpracowali już wcześniej, jak jeszcze pracowałam w Centrum Edukacji Teatralnej, to Marek przyszedł i powiedział: słuchaj, takie duże miasto i nie mamy żadnego festiwalu teatrów niezależnych. A myśmy się tym też zajmowali przedtem. I ja mówię, no to róbmy, no to róbmy. I zrobiliśmy pierwsze widowisko. Pierwsze widowisko się nazywało Festiwal Małych Form Teatralnych. I te małe formy teatralne były bardzo różne. Było też mnóstwo teatrów ruchu, bo taka była moda 20 kilka lat temu. I ja po tym pierwszym widowisku, które było udane, bo w ogóle się odbyło, tak, w miniaturze zresztą, też w teatrze miniatura, powiedziałam do Marka: słuchaj, w każdym mieście jest taki festiwal. Ludzie z tych teatrów jeżdżą od miasta do miasta na te same festiwale. Musimy zrobić coś, co będzie inne, co będzie tylko u nas. No i tak zaczęliśmy myśleć, a Marek jako dramaturg i reżyser mówi: słuchaj, to my zrobimy Festiwal Teatrów Autorskich. I następna nazwa widowiska to był Festiwal Sztuk Autorskich Widowisko. Potem się okazało, że tych w pełni autorskich teatrów też nie ma za dużo. W związku z tym poszerzył nam się repertuar o adaptację tekstów niescenicznych. Potem jeszcze, bo nie dopuszczaliśmy aktorów zawodowych przez długi czas, potem znowu się rozszerzyło, jak Tomek Kobiela przejął festiwal, bo to kolejni dyrektorzy, którzy odchodzili, zawsze ktoś od teatru u nas był, to przyszedł do mnie i właśnie powiedział: słuchaj, a właściwie dlaczego nie? Dlaczego nie? Takie, bo chodzi tylko o to, żeby to nie były z repertuaru teatrów, takich repertuarowych sztuki, ale jeżeli jakaś garstka aktorów z reżyserem chce zrobić spektakl swój, to dlaczego my nie mamy ich przyjąć na ten festiwal? Bo tak naprawdę w tym festiwalu taką jakby odróżniającą rzeczą jest to, że chcemy, żeby się aktorzy, no i twórcy w ogóle spektaklu posługiwali tekstem.
No i tak to teraz wygląda, w 22 edycji także i taką teraz ma formułę. Mówiłyśmy w formie żeńskiej, bo tu pani Karolina Arczewska nam prezentuje te spektakle o trzech pierwszych, czyli o tym, co będzie w piątek, 12 listopada i to będzie spektakl Masara Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza, właśnie Teatru Kolegium Nobilium z tej Akademii. Będzie Instytut Pana B, Biura Rzeczy Osobistych i Autobus Musicalerów, czyli studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku. No a w sobotę,
czyli 13, o godzinie 17 rozpoczniemy na sali prób spektaklem Pani Sand grupy The Art. Spektakl w reżyserii Karoliny Przystupy i będzie to spektakl opowiadający o życiu uczuciowym właśnie tej Pani Sand, George Sand i Fryderyka Chopina. I będzie to monodram na lalkę i aktorka. Brzmi bardzo ciekawie.
Znowu nowa forma.
Tak, tak. Będzie oczywiście temu spektaklowi towarzyszyła muzyka Chopina. To chyba coś, co wszyscy lubimy. Mam nadzieję. Następnie przeniesiemy się na salę kameralną, ponieważ te spektakle są grane naprzemiennie. Jeden spektakl się kończy, publiczność przechodzi do kolejnej sali, chwila przerwy i oglądamy kolejną prezentację. To jest spektakl grupy Social Machina, More Amor Baby. I jest to spektakl na dwie aktorki, które będą opowiadać nam historię kobiet doświadczonych, zakochanych, naiwnych, zmęczonych, spełnionych, zamyślonych, mądrych. Czytam teraz opis, tak? Opiekuńczych, czyli troskliwych. Czyli bardzo aktualnie o emocjonalności gdzieś tam kobiecej i ich doświadczeniu w życiu. More and More Baby. Następnie o 19:00, ostatnia prezentacja festiwalowa.
Konkursowa.
Konkursowa, tak. Będzie to Homo Sovieticus. Ten spektakl zaprezentuje Teatr Wojtka Kowalskiego, aż z Częstochowy, który
przyjedzie do
nas.
Wojtek Kowalski bywał tutaj i nawet zdobywał nagrody na poprzednich festiwalach.
No ten spektakl też już nagradzany tutaj, ten monodram, tak? W 2018 tak. roku. Cztery nagrody są wymienione, nie będę powtarzać, także.
Również to będzie właśnie monodram, tak jak wspomniałaś, skonstruowany na bazie twórczości Michaiła Zoszczenki. Takich wybranych opowiadań satyrycznych o drobnomieszczaństwie, filiserstwie obywateli Rosji lat porewolucyjnych. Dodatkowego klimatu tej inscenizacji dodają piosenki przy akompaniamencie akordeonu. I to
I
są
teraz
wszystkie,
jury
tak
idzie do tak. sali obrad i dyskutuje i ocenia.
I nie ogląda spektaklu gościnnego.
No właśnie, nie ogląda spektaklu gościnnego, a my zapraszamy całą resztę publiczności z powrotem na salę kameralną, gdzie odbędzie się właśnie ten gościnny. Teatr Fluid zaprezentuje nam spektakl Woman. I będzie to spektakl takiego teatru ruchu, można powiedzieć. Zaprosiliśmy właśnie dziewczynę jako taką ciekawostkę na naszym widowisku. Pomimo, że rzeczywiście bazujemy tutaj na tekście, jeżeli chodzi o prezentacje konkursowe, festiwalowe, to teraz zaprezentuje się nam teatr ruchu, który ma też bardzo wiele ciekawego do powiedzenia. Też widzieliśmy
tak,
jakby ten
bo
spektakl.
To było tak, że dziewczyny przysłały ten spektakl do konkursu i myśmy tutaj w gremium oglądającym i zastanawiającym się, co na tym festiwalu ma się pojawić, stwierdziliśmy wszyscy, że jest to bardzo, bardzo ciekawy spektakl, ale nie mieści się w regulaminowych warunkach. W związku z tym postanowiliśmy, że to będzie impreza właśnie ta towarzysząca, ten spektakl gościnny, który nie musi spełniać żadnych wymogów regulaminowych. Po prostu jako ciekawy, nam się wydał bardzo ciekawy, bo rzadko się zdarza, żebyśmy jako gościa zapraszali kogoś, kto przysłał po prostu swoją propozycję na konkurs. Ale w tym wypadku uważam, tak uważałyśmy obie z Karoliną, prawda?
Tak, tak, zdecydowanie.
że warto to pokazać.
Jak nastroje jurorów po tej prezentacji? Będzie ciekawie chyba.
Zobaczymy na obradach.
No, zobaczymy.
Będzie
na
ciężko.
Obradach.
Czy jeszcze zostaniemy kolegami dalej?
Tak,
dalej.
No, tak to jest w jury, że zwykle trzeba uzgodnić jakiś wspólny werdykt i nie zawsze wszyscy się z nim zgadzają, ale bywają też jednogłośne werdykty, także zobaczymy.
Bywało tak. Bywało tak, że werdykt był bardzo krótki. Bywało tak, że jury obradowało, a bywało tak, że właściwie w ciągu tam 15-20 minut wszystko było jasne, bo jury było tak zgodne. Zdarzały nam się takie festiwale też, że byliśmy zaskoczeni po prostu szybkością podjęcia decyzji, jakieś wspólne odczuwanie.
Wydaje mi się, że tak było właśnie 2 lata temu, na tej ostatniej edycji.
Też tak,
prawda?
Było. Bardzo szybko podjęto tak decyzję. To kilka razy się zdarzyło. Mówię, kilka razy się zdarzyły bardzo długie obrady, a kilka razy zdarzyło się tak, że jury po prostu było właściwie jednomyślne.
Panie Piotrze, a jakie to jest uczucie? Bo pan otrzymał w 2017 roku w Belgii, tak? Na festiwalu Nagrodę Aktorską.
I jak tak, się ale tak niestety nie mogłem tam być.
No, ale się pan o tym dowiedział i w ogóle to...
To była taka... No to jest niesamowite dostać nagrodę za granicą. Ja zrobiłem taki film krótkometrażowy z Nicolas Grau. To jest taki chłopak z Belgii, który po prostu z castingu udało mi się tam dostać. Spędziłem cudowne 2 tygodnie po prostu mieszkając z nim w Belgii, w jego mieszkaniu, bo to oczywiście był nie za duży budżet i tak dalej, to był jego debiut. No i kiedy się dowiedziałem, że na festiwalu w Belgii ktoś docenił moje aktorstwo, gdzie tam właściwie też po angielsku większość była mówiona, no to jest ogromna radość. No przeogromna, no ja nie umiem tego opisać. Ja byłem bardzo szczęśliwy. Za granicą, fajnie.
No, w ogóle.
Liczyłem na propozycję, ale się nie pojawiło.
No, Mariusz, a ty no, na przykład nagroda publiczności dla naszego słuchowiska, znaczy waszego, ja tak mówię, tylko tutaj
nie, naszego,
jako osoba z satelity,
no,
że tak powiem, ale Odyseusz Geron tutaj na festiwalu 2 teatry, ale w ogóle jak myślisz, nagroda dla twórcy? To są co? Emocje? Dodaje sił?
W pewnym sensie na pewno dodaje sił, że w jakiś sposób się sprawdza. Aczkolwiek też mam wrażenie, że to, co robimy, się sprawdza, ma wiele twarzy, bo czasem rzeczy są doceniane przez publiczność, niedoceniane przez krytykę. Mm. I innym razem doceniane przez krytykę, a tych nagród nie ma. Nie wiem. No, znaczy, że to też różnie bywa, ale no, wiadomo, no, kiedy nas nagradzają, no to raczej czujemy się w porządku i raczej, że idziemy w dobrą stronę. Chociaż teraz zacząłem szybko analizować, czy jest jakaś nagroda, której nie chciałbym dostać. I no, znaczy jest no, przecież są te słynne złote maliny.
Tak, różne.
Aczkolwiek ostatnio jedna z twórczyń była zadowolona ze złotej maliny, że to jest dobra promocja filmu, bo wybija się w świecie, że został dostrzeżony, choćby żeby mówili, byle jak, ale żeby mówili, tak?
To też my w teatrze mamy taką grupę na social mediach, nazywa się Nos Michaela. I sami sobie przyznajemy nagrody za najgorsze rzeczy po każdym sezonie teatra. Grupa zamknięta. Tak?
No właśnie.
Ale piękna.
Chciałam trochę wykorzystać tę okazję, żeśmy się spotkali. Oczywiście cały czas zapraszamy na windowisko. Ale spotkaliśmy się w takim, przepraszam Kasiu, międzypokoleniowym gronie, prawda?
No tak, no nie ma co przepraszać.
Są
tak
młodzi twórcy, obserwatorzy, animatorzy teatralni i jesteśmy, takie ja mam poczucie, w jakimś czasie przełomowym w ogóle. W ogóle. I z powodu pandemii, i z paru innych powodów także. I tak pomyślałam sobie, żeby was trochę popytać o to, jak, zacznijmy od tego jak dziś, na przykład po tej pandemicznej przerwie, po tym, cośmy wszyscy przeżyli. Ja jako widz mam wrażenie, że kiedy jestem w teatrze, czuję się już trochę inaczej. Nie wiem, czy to czuć też z drugiej strony. Że myśmy się trochę wszyscy jakoś od siebie odsunęli, że inaczej reagujemy. Panie Piotrze, czuć coś takiego, czy jest tak, jak było po prostu?
Nie, ja czuję jakąś ogromną, po tej pandemii poczułem jakąś ogromną radość tego, że możemy się spotkać, bo my na przykład w teatrze przez całą pandemię pracowaliśmy i przygotowywaliśmy spektakle, których nie mogliśmy ludziom pokazać. Ja w czasie pandemii zrobiłem chyba 3 premiery, których w zasadzie od razu się nie dało wypuścić. I ja pamiętam, że jak my to pokazaliśmy, to jakby jakaś totalna bańka zupełnie pękła i ludzie byli tak szczęśliwi, to się tak czuło, tak dobrą energię z tych dwóch stron i taką ogromną wdzięczność za to, że możemy tam być. I ja po prostu jest jakieś ogromne docenienie też tego, co możemy robić, że my się możemy spotykać. Bo aktor bez widza nie istnieje. I nagle ta radość po prostu przyćmiła wszystko, co było złe. Takie miałem poczucie.
Ale też mieliśmy okazję jakby przetestować, na ile potrafimy istnieć poprzez te komunikatory, prawda?
Nie potrafimy.
No.
To jest moje
Wydawało
zdanie.
Się, że to przyszłość będzie.
Nie, dla mnie kompletnie teatr nie istnieje przez te komunikatory, przez multimedia. To jest coś zupełnie niemożliwego do zrobienia.
Mhm. A ty, Mariusz, jak czujesz, myślisz?
Zaczyna się. Nie zgodzi się ze mną.
Nie. Ja też mam takie doświadczenie tuż po pandemii, czy w zasadzie w trakcie jej, wtedy, kiedy mieliśmy takie ograniczenie, chyba 50% widowni, miałem okazję wyreżyserować swój własny tekst w Żaku jako czytanie. I pamiętam, to była komedia i rozstawienie osób, dobrze wiemy, że śmiech jest zaraźliwy. Ja byłem tam...
Reakcją społeczną, tak.
Tak, i byłem na górze obok chłopaków, którzy zajmowali się techniką. I tak z tej góry obserwuję, myślę sobie, no to nie żrę, nie śmieją się, prawda? A potem gadam
Oni jeszcze
znajomymi.
W maseczkach pewnie. Co?
Tak, w maseczkach. I potem rozmawiam ze znajomymi i rozmawiam. Okazało się, że był bardzo fajny odbiór i że to było śmieszne jednak. A z góry myślałem, że to nie jest śmieszne. I, więc też trudno było sprawdzić to. I czuło się to obcość, czuło się to napięcie też. To było jedno z pierwszych takich wydarzeń w ogóle po tych największych obostrzeniach. A mnie znowuż ta pandemia zagnała teraz bardziej w stronę filmu, dlatego też ostatnio raczej nic teatralnie nie działam, tylko mocno skupiliśmy się wraz z moim współpracownikiem, że tak powiem, współtwórcą Sebastianem Jasnochem, skupiliśmy się na tworzeniu filmu i są pewne szanse, że w przyszłym roku już będziemy to kręcić, ale to jeszcze nie zapeszam na razie, tylko że ta wolta taka się dokonała, że to troszeczkę okoliczności zmusiły, troszeczkę też ciekawość, żeby zatęsknić za teatrem, że tu romans, tu małżeństwo, tak prawda, można sobie tak metaforyzować jakoś.
No dobrze, a jak myślicie, i tutaj do pani też się zwracam, tak za jakieś 20 lat, my z Kasią weźmiemy każda laseczkę i przyjdziemy, prawda,
albo
do teatru.
Balkonik.
Albo balkonik. Na przykład. Myślicie, że będzie tak, jak jest? Kolejny festiwal szekspirowski, kolejny Sen nocy letniej. Czy będzie teatr w ogóle zupełnie inny? Jak to sobie, tak przepraszam, futurystycznie i znienacka, więc trudno może to
ja
sobie
myślę,
wyobrazić.
Ja myślę, że oby nie było tak, jak jest. Niech się to wszystko zmienia i niech to będzie ciągłą magmą i ciągłą reakcją na to, co się wydarza i na otaczający nas świat. Tak mi się wydaje. Ja bym sobie tego życzył. Nie chciałbym, żebyśmy stali w miejscu jakimś.
Prawda? I
chciałbym, żeby się odbywały te festiwale. Oczywiście, to jest wspaniałe, ale jakby ta forma musi iść z duchem czasu, mi się wydaje. I z tym, co się dzieje między nami, społecznie, ludzko.
A jest jakaś taka cecha teatru, którą by pan wskazał, wymienił, że jest teraz bardziej właśnie żywa, potrzebna i że może się rozwinie?
Ja cały czas będę mówił o tym, że dla mnie teatr musi być o człowieku. I ja na przykład w teatrze naprawdę nie oczekuję wielkich inscenizacji. Naprawdę, bo ja mogę dużo więcej przeżyć, kiedy się przyjrzę aktorowi i temu, co on ma mi do zaproponowania. I myślę też, że młodzi twórcy, z którymi teraz chociażby Radek Stępień, z którego bardzo sobie cenię, z młodych twórców, on wraca do tych korzeni, on rezygnuje z jakichś wielkich inscenizacji na rzecz właśnie człowieka. I wtedy też, mówię ze swojego punktu widzenia jako aktora, aktor ma poczucie jakiejś kreacji, to jest teatr oparty na aktorze. Mhm. Ja myślę, że to jest najcenniejszy teatr. Oczywiście dramaturg ma tu ogromne znaczenie, prawda, bo musi temu aktorowi dać wspaniały materiał. Ale jeżeli to się złoży i aktor może to wykorzystać, to ja sobie taki teatr cenię. Mhm. Ja osobiście.
Ja tutaj się mocno zgodzę z Piotrem.
Ale polemika.
Nie, to nie miała być polemika. Ja chcę po prostu zobaczyć, co w trawie piszczy, usłyszeć, no, co gra. Bo ja jestem już zmęczona i pomyślałam sobie, może mnie to po prostu zmęczyło. Okazuje się, że nie, że czuję wiatr. Dobra.
20 lat, tak? Że to 20, no, perspektywa mniej więcej,
no,
20
tak
lat.
Tak za daleko. Bo
znaczy, bo to nie mam nic ciekawszego chyba do dodania do tego, co powiedział Piotr, więc może powiem to, co ostatnio się zastanawiałem nad tym, jaki w ogóle kierunek może obrać teatr, znaczy co może być trafne w dzisiejszych czasach, czy w tych czasach za kilka lat. I tak się zastanawiałem, jeżeli miałbym składać jakąś propozycję do teatru, to co by to było? I tak mocno zacząłem się zastanawiać nad tym, że słysząc z wielu stron, tak rozmawiając ze znajomymi, którzy nie są w tak zwanej branży artystycznej, którzy a chcą mimo wszystko uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, no to bardzo często spotykam się z głosami, że ktoś, nie wiem, jest zmęczony, chciałby coś lżejszego, etc., etc. I w pełni to rozumiem, bo po wielu godzinach pracy, po wielu obowiązkach często chcemy się odprężyć i zobaczyć coś lżejszego. I tak sobie pomyślałem, że to mi się w jakiś sposób zrymowało z czasami, nie wiem, Molierowskimi i tak dalej, że jakaś komedia mieszczańska, ale z mocnym przesłaniem, z silnym przesłaniem i z silnym działaniem na to, co nas dotyka codziennie, na co dzień, żeby też oswoić jakoś tę samotność, która być może też ta pandemia i środki, telefony, internet i tego typu rzeczy uwydatniła jeszcze. Mhm. Więc myślę, że takiego wspólnego bycia, być może właśnie przy okazji pośmiania się i wzruszenia i jakiś taki kierunek, jakiegoś takiego kierunku bym szukał na najbliższy czas, tak jak sobie wyobrażałem, aczkolwiek rzeczywistość może nas zaskoczyć jeszcze czymś innym.
Ja na przykład jestem bardzo ciekawa, oczywiście jestem ciekawa wszystkich tych spektakli, które obejrzałyśmy, niby już obejrzałyśmy, ale obejrzałyśmy je po prostu nakręcone. To jest zupełnie co innego. To właśnie to, o czym mówiliście, to nie ma tego współreagowania z aktorami, to jest zupełnie coś innego i wielokrotnie zdarzało nam się, że spektakl, który no dobra, dajmy, bo tam coś fajnego jest, okazywał się na scenie, jak się spotykaliśmy tete-a-tete, to się okazywał świetny i odwrotnie. Ja jestem bardzo ciekawa przyszłorocznego widowiska. Dlatego, że to najprawdopodobniej będą spektakle powstałe już podczas pandemii. I jestem bardzo, bardzo ciekawa, bo te spektakle, które obejrzymy w tym roku, powstały właściwie przed pandemią.
Tak, raczej tak.
Raczej tak, prawda? A ja jestem ciekawa też tych doświadczeń, czy coś nowego urodzi się w teatrze, takim, jaki my tutaj zapraszamy, właśnie w tych
powiedzmy
zupełnie dziwnych
w tych czasach,
dla nas,
bo,
prawda, czasach
bo tutaj
innych.
Pandemia nie jest jedynym wyznacznikiem, tak, prawda? Wiele rzeczy się wydarzyło takich, że chcemy mówić o czymś innym, co jest teraz dla nas bardzo ważne. Wiele rzeczy przeżyliśmy, wielu rzeczy się boimy i myślę, że to jest czas właśnie, żeby to przetrawić gdzieś przez teatr, prawda? Przerzucić i liczę na to, że takie właśnie spektakle powstają już i będą powstawały. No bo to, co pan powiedział, człowiek i człowiek, prawda? I sprawy ludzkie, ale też te, ja nie mówię aktualne w sensie publicystycznym, przeciwnie. To, co słyszymy z telewizji, to, co się publicystycznie nam w głowę wtłacza, jakby odbezpieczone z drugiej strony, naprawdę przeżyte, przepuszczone. I wtedy to, co nie znaczy, że Witkacego bym nie chciała zobaczyć dobrego, na przykład, albo w takiego fajnego teatru formy, takiej w ogóle formy nawet, żeby żadnego aktora nie było widać, a żeby się działo coś zupełnie niebywałego. No. A pani Karolino, co pani w teatrze chciała?
Ja bardzo zgadzam się z Piotrem i Mariuszem, ale może wspomnę też o tym, no oczywiście z niezwykłą ekscytacją wyobrażam sobie gdzieś rzeczywiście ten teatr za 20-30 lat i też ciekawi mnie to, co się może wydarzyć na scenie z galopującą techniką i tak dalej, to może być naprawdę ekscytujące. Ale dopóki będzie to rzeczywiście wymiana pomiędzy widownią a aktorami i ta energia, którą wzajemnie sobie dają, mam nadzieję, że ta tradycja pozostanie, bo dla mnie też teatr online, znaczy można coś z niego wynieść i tak dalej, ale wolałabym, żeby to nie szło w tą stronę. Gdybym mogła mieć takie życzenie, to nie chyba. Wystarczył
Myślę,
ten rok,
będzie,
to
tak, już spróbowaliśmy,
półtora roku. To nie jest to.
No to wrócę do mojej radości z początku programu, czyli odbędzie się kolejne widowisko, 22. edycja festiwalu, Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich i Adaptacji 12 i 13 listopada w Teatrze Miniatura. I opowiadali o tym, rozmawiali ze mną Katarzyna Burakowska, Karolina Arczewska oraz jurorzy Piotr Biedroń i Mariusz Babicki, którzy wspólnie z Moniką Brand będą spektakle oceniać, a my wszystkich zapraszamy po prostu do spotkania się z tymi aktorami przez te dwa popołudnia i wieczory. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękujemy. Zapraszamy.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Audycję przygotowała i prowadziła Iwona Borawska. Zrealizowali Julia Baranowska i Stefan Kociuk.